to był autor angielski, pisarz żyjący na przełomie wieków, imperialista, który był wielkim zwolennikiem w ogóle kolonii angielskich. Chociaż też mówi się o tym, że łaskawie doceniał pewne zalety ludów podbitych przez koronę. To dlaczego Kipling w takim razie?
To był przypadek jakiś. Teraz sobie pomyślałem, że w ramach takiego psztyczka kolonializmowi i tego typu podejścia pojawia się w pewnym momencie w tekście Wojciech Cejrowski. Oczywiście wyśmiewany ze swoim podejściem do... takim wyższościowym do ludów, które odwiedza. Myślę, że to jest też taki pośredni psztyczek w nos Kiplingowi. Kipling jakby ze swoją historią mnie tu mniej interesował. Bardziej interesowała mnie ta baśń z tymi wszystkimi jakby ożywionymi emocjonalnie zwierzętami. Napisałem ten tekst już kilka lat temu. Jakieś dwa lata temu ten tekst odkopałem, on się okazał znowu dosyć mocno aktualny, przede wszystkim w związku z wycinką Puszczy Białowieskiej. Nagle ta dżungla, która tutaj u nas jest taka spersonalizowana, bardzo mocno się przeglądała w tej puszczy i w tych wydarzeniach. I to jakby spowodowało, że ja znowu za ten tekst się zabrałem, trochę go przepisałem i postanowiłem go wystawić po raz kolejny.
Przeszliśmy z dżungli do puszczy. Wycinka Puszczy Białowieskiej, to chwilę później mieliśmy taką sytuację w Niemczech, kiedy spory kawał puszczy z tego samego powodu, co w Polsce wycinano. Na ile pan uważa, że jednak ta ekologia jest w dzisiejszych czasach naznaczona jednak pewną histerią?
Myślę, że w jakimś stopniu jest, ponieważ jakby z badań, na tyle na ile się orientuję, z badań wynika, że w ostatnich 30 latach radykalnie się zwiększył, jakby jeśli chodzi o kilometry kwadratowe, obszar na świecie parków, które są objęte ochroną. Więc tak naprawdę od 30 lat, jakby to na to spojrzeć, od 30 czy nawet od 50, od 70, od II wojny światowej, to się cały czas jakby zwiększa, więc mamy coraz większą świadomość tego, no ale oczywiście z coraz większą świadomością zwracamy coraz więcej, jakby coraz częściej uwagę na te jakieś, nie wiem, haniebne zaniedbania. Coraz bardziej się tym ludzie przejmują. Ta histeria taka facebookowo-medialna w ogóle myślę, że jest ogólnie niefajna i nie służy nikomu. No ale też czasami zdarza się tak, że naświetla pewne rzeczy i też ludzie działają, jakby dzięki temu wiedzą o czymś, działają. Jestem zwolennikiem takiego realistycznego myślenia o tym, to znaczy jeżeli faktycznie zwiększają się nam na świecie obszary objęte ochroną, zwiększa się nam ilość i wielkość parków krajobrazowych, no to chyba nie jest aż tak źle, jak ci wszyscy ekokatastrofiści nam próbują powiedzieć.
Pana stosunek do takich współczesnych teorii transhumanistycznych. Jakie zrównanie zwierząt z ludźmi?
No ja myślę, że to jest prawda. To znaczy, jeżeli my jako ludzie mamy, powiedzmy, najbardziej ssaków rozbudowaną korę mózgową i mamy najbardziej rozwiniętą świadomość, no to też to powinno nas właściwie zobowiązywać do tego, żeby tym istotom, które mają trochę mniej rozwiniętą świadomość, ale przede wszystkim czują, znaczy odczuwają też jakby i fizyczny, i psychiczny ból również, żeby o nie dbać po prostu. Przede wszystkim te rzeczy związane z hodowlą zwierząt, bo tych zwierząt jest najwięcej w ogóle na ziemi. Świń, krów hodowlanych i one są często, czy najczęściej są hodowane w straszliwych warunkach i też cierpią psychicznie po prostu, nie tylko fizycznie. Myślę, że to jest jakieś coś, co mam nadzieję, że w przeciągu kilkudziesięciu lat się diametralnie zmieni.
Czy miał pan jakiegoś konsultanta naukowego? Dlatego, że pewnych teorii naukowych, na przykład związanych z globalnym ociepleniem, też jest sporo i różnych.
Przede wszystkim czytam bardzo dużo i słucham mądrych ludzi, oglądam i posługuję się książkami i danymi.